Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Monika Siwak-Waloszewska, dobry wieczór. Dziś zapraszam Państwa na mieszkańców kujawsko-pomorskiego portret własny. Choć nie namalowany przez nas, tych, którzy żyją w regionie, ale przez statystyków. Zbierane dane sporo o nas mówią. Zmienia się nasz sposób życia, jego długość, podejście do rodzicielstwa. Zmienia się także struktura naszego społeczeństwa. Za 30 lat 1/3 z nas będą stanowiły osoby powyżej 65 roku życia. W 2050 roku nasze województwo będzie mniejsze o miasto wielkości Bydgoszczy. Najnowsze dane statystyczne pokazują nam też przełomowe zjawiska. 2016 rok był pierwszym, w którym więcej obcokrajowców wprowadziło się do naszego regionu niż mieszkańców kujawsko-pomorskiego wyprowadziło się za granicę. Zapraszam na szczegóły już za kilka chwil.
W nowe strony zadyszamy czas. Sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech czasu zna. Znaczy i może przez to tak. Lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod te balko pełen prący róż, na uliczki te znajome tak. Do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami. Zostawione tam, by się przyjrzeć w nich, odnaleźć w nich. Choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz.
W samym środku zdyszanego dnia tam, gdzie miłość zostawiłaś swój. Ty jedna mnie umiesz pojąć, bo lubisz wracać tam, gdzie byłaś już, pod tę balką pełen prący dusz, na uliczki te znają.
Thank you.
Przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy zaprosili dziennikarzy niedawno na śniadanie ze statystyką. Dowiedzieliśmy się sporo o nas samych. W Kujawsko-Pomorskiem żyje nas ponad 2 miliony osób. To 5% ludności naszego kraju. Większość z nas, 60%, mieszka w miastach. Gęstość zaludnienia utrzymuje się na poziomie z ubiegłych lat i wynosi 116 osób na 1 km kwadratowy. W kujawsko-pomorskich miastach w ubiegłym roku 1 km kwadratowy zamieszkiwało średnio 1495 osób, a na terenach wiejskich 49 osób. Warto też przyjrzeć się samej statystyce. To pełna paradoksów i sprzeczności dziedzina. Dane statystyczne można niekiedy podłożyć pod przeciwne tezy. Dlatego tak ważne jest spojrzenie na liczby z szerszej perspektywy, bo oto jednocześnie można powiedzieć, że jest nas mniej i więcej. O tych zawiłościach mówiła na konferencji w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy pełniące obowiązki dyrektora Wiesława Gierańczyk.
Generalnie nie możemy mówić o zmianach, o rozwoju społeczeństwa, gospodarki, państwa, regionu, miejsca bez udziału człowieka, bo to człowiek stymuluje te kierunki rozwoju, to on wyznacza rytm, on nadaje tempo rozwoju, on wskazuje, co jest ważne, a co jest mniej ważne w danym momencie i według jego wiedzy. Od kilkunastu lat dominuje podejście zrównoważonego rozwoju, kiedy mówimy o umiejscowieniu człowieka w ten sposób, żeby zapewnić przyszłość nie tylko naszemu pokoleniu, ale również przyszłym pokoleniom, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Musimy też mieć świadomość, że funkcjonowanie człowieka w przestrzeni rodzi pewne wyzwania. Nie problemy, a wyzwania, bo dość często w literaturze spotykamy się z określeniem problemy demograficzne, problemy ludności. No wydaje się, że to nie jest kwestia problemu, tylko jakby kwestia świadomości o zachowaniach człowieka i to wcale nie jest takie trudne do przewidzenia, jeżeli mówimy o długim horyzoncie czasowym. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile nas będzie jutro, ile się jutro urodzi dzieci, jutro ile umrze. Natomiast mówiąc o rozwoju cywilizacyjnym, mamy zasób informacji o tym, co było wcześniej i na podstawie tego możemy prognozować zachowania człowieka. Jeżeli chodzi o te wyzwania, ich jest dużo, natomiast na co chciałam zwrócić uwagę, no to wyzwanie nadrzędne, kwestia wzrostu zaludnienia Ziemi, ale mówimy o Ziemi jako kuli ziemskiej, całości, nie mówimy o odrębnych miejscach. Inne wyzwanie to kwestia wydłużania się życia, ale też mówimy o pewnym wyzwaniu, które dotyczy tylko części populacji ludzkiej, bo nadal mamy takie sytuacje, gdzie przeciętne trwanie życia nie przekracza 50 lat. Możemy mówić o takich regionach czy krajach, a w których nie następuje wydłużanie się tego życia, a wręcz przeciwnie. Kwestia, którą można zaliczyć do wyzwań, to również rozrodczość i z jednej strony mamy postępującą rozrodczość w jednych miejscach na Ziemi, a z drugiej strony kwestię niewystarczającej liczby rodzących się dzieci dla zapewnienia prostej zastępowalności pokoleń. Starzenie się społeczeństwa. Ja walczę ostatnio ze sformułowaniem, że problemem jest starzenie się społeczeństwa. To chyba wiąże się z tym, że przechodzę już w taki moment swojego życia, w którym no właśnie jestem bliżej osób starszych niż bliżej osób młodych. Dlatego nie możemy traktować, czy nie powinniśmy patrzeć na ludność w określonym wieku, ludność starszą jako problem. To jest kwestia wyzwania, jak zagospodarować ten zasób. Mobilność terytorialna, migracje, przemieszczanie się ludności. To też jest zróżnicowane w przestrzeni, stąd zwróciłam uwagę na to, że mówiąc o ludności nie możemy mówić o jednym zasobie. Te wyzwania, problemy występują równie w różnych częściach świata. Dlatego też, biorąc pod uwagę, że zagadnienia demograficzne są tak szerokie, wszechstronne, a z drugiej strony tak znaczące dla rozwoju, zdecydowaliśmy się rozpocząć ten cykl spotkań właśnie od zagadnień demograficznych.
W powszechnym mniemaniu kobiet jest więcej niż mężczyzn, a to nieprawda, bo mężczyzn rodzi się więcej. Przewagę liczebną zdobywamy dopiero po 40, mówi szefowa Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Wiesława Gierańczyk.
Jeżeli chodzi o rok 2016, to w naszym województwie zamieszkiwało 2 miliony 84 tysiące osób. Jednocześnie mówiąc o liczbie ludności, o stanie rzeczywistym ludności, trudno jest nie zwrócić uwagę, że niestety ubiegły rok był kolejnym rokiem, w którym ludności ubywało. Był to szósty rok z kolei, w którym przyrost rzeczywisty był ujemny. Od 2011 roku obserwujemy w naszym województwie ubytek ludności. We wcześniejszych latach ta sytuacja wyglądała różnie. W połowie pierwszej dekady XXI wieku ten ubytek również występował, natomiast pod koniec pierwszej dekady był przyrost liczby ludności. Czy to, że ubywa ludności w naszym województwie, to jest domeną tylko naszego województwa? No nie. Ale też jest kwestia tego, co jest szczególnie ważne, jeżeli Państwo jako dziennikarze posługujecie się danymi, że istotne jest, do czego my odniesiemy te zmiany. Jeżeli spojrzymy w nieco dłuższym horyzoncie czasowym, czyli odniesiemy tę sytuację do roku 2005, to możemy zauważyć, że w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w większości innych województw, nastąpił wzrost liczby ludności. Czyli mówiąc wprost, w 2016 roku ludności było nieco więcej w naszym województwie, aniżeli w roku 2005. Więc to jest kwestia kontekstu, jak my ujmiemy, co my chcemy pokazać, posługując się określonymi danymi statystycznymi. Ten wydźwięk będzie zupełnie inny, jeżeli my powiemy, że szósty rok z kolei ludności ubywa, ale teraz Państwu pokazuję, że z perspektywy 11 lat to wygląda nieco inaczej. Jeżeli weźmiemy za podstawę rok 2010, ten kartogram będzie wyglądał zupełnie inaczej. A więc ważny jest ten kontekst, perspektywa, do czego my te dane ujmujemy. Jeżeli przyjmiemy tą perspektywę do 2005 roku, w naszym województwie ludności przybyło, ale było też więcej w innych województwach, czy w większości województw, bo ubytek de facto był w województwach wschodniej i tej południowej części Polski. Analizując te dane od 2005 roku, zwróciłam uwagę na to, że takie województwa, w których te zmiany były skrajne, to województwo pomorskie i województwo opolskie. W województwie pomorskim w tym horyzoncie czasowym przybyło o 5% ludności, natomiast w województwie opolskim ubyło mniej więcej o około 5% ludności.
Wciąż istnieje problem kawalerów na wsi.
Jedna z podstawowych struktur demograficznych to jest struktura według płci. Strukturę według płci można przedstawić, czy dane statystyczne obrazujące tę strukturę, w wieloraki sposób. Jednym z podstawowych jest współczynnik feminizacji, który obrazuje relację kobiet do mężczyzn. Czyli współczynnik feminizacji mówi nam o tym, ile kobiet przypada na 100 mężczyzn i generalnie w 2016 roku na 100 mężczyzn przypadało 106 kobiet. Czasami się zastanawiam, dla kogo to lepiej, tak? Dla kobiet czy dla mężczyzn, ale gdzieś tam pozostawmy to pytanie. Natomiast tak jak Pani tutaj słusznie się odwołała do tych stereotypowych stwierdzeń, no na wsi jednak występuje ten problem. Ponieważ jeżeli weźmiemy pod uwagę strukturę według miejsca zamieszkania, strukturę płci, ale według miejsca zamieszkania, to ten rozdźwięk regionalny występuje. W 2016 roku w miastach, we wszystkich miastach naszego województwa, średnio na 100 mężczyzn było 111 kobiet. Natomiast na terenach wiejskich na 100 mężczyzn przypadało mniej niż 100 kobiet, dokładnie 99,6. W związku z tym, że nie chcemy dzielić mężczyzn ani kobiet na części, zaokrągliłam wskaźnik do całości i wychodzi nam, że to jest około 100 kobiet na 100 mężczyzn, czyli jakby tutaj kobiet na terenach wiejskich brakuje. Rozpatrując kwestię płci, możemy również zwrócić uwagę na to, że te relacje pomiędzy liczbą kobiet i liczbą mężczyzn są różne w różnych grupach wieku. Mężczyzn rodzi się więcej i generalnie mężczyzn jest więcej w tych młodszych rocznikach, do mniej więcej 44 roku. Natomiast w wyższych grupach wiekowych sytuacja się zmienia. I proszę zwrócić uwagę, że ta przewaga liczby kobiet nad mężczyznami sukcesywnie rośnie i w tych najstarszych rocznikach wiekowych no jest ona dość znacząca. Czyli znowu nie możemy tylko mówić o przewadze kobiet nad mężczyznami ogółem, jeżeli chcemy przedstawić tę sytuację wewnątrz. Należy to przedstawić w bardziej jakby zaawansowanych rozkładach. Zaczęłam mówić już o tym miejscu zamieszkania i w 2016 roku 59,5% mieszkańców naszego województwa mieszkało w miastach. Czyli jakby tu widzimy, że możemy powiedzieć, większość ludności mieszkała w miastach, ale spójrzmy na tendencję. I generalnie możemy zwrócić uwagę, że od 95 roku ludności w miastach ubywało. Ale też nie możemy powiedzieć, że taka sytuacja miała miejsce w Kujawsko-Pomorskim i we wszystkich województwach, ponieważ były takie województwa, jak lubuskie, podkarpackie czy podlaskie, gdzie w tej perspektywie 11 lat ludności mieszkającej w miastach przybyło. Ale wracając do naszego województwa, to od kilkunastu lat obserwujemy tendencję do ubytku ludności zamieszkującej w miastach. Wskaźnik urbanizacji jest coraz mniejszy. Co decyduje o tym, gdzie mieszkamy? Czy w miastach, czy na terenach wiejskich? No decydują te same elementy, które kształtują przyrost rzeczywisty, czyli przyrost naturalny i saldo migracji. Czyli mówiąc wprost o tym, czy nas jest więcej, czy nas więcej mieszka w województwie, w miastach, czy na terenach wiejskich, decyduje to, gdzie dzieci się rodzą, gdzie ludność umiera i gdzie ta ludność skąd dokąd się przemieszcza. Zacznijmy od przemieszczeń, od migracji. Jeżeli chodzi o migrację, to generalnie możemy zauważyć, że województwo kujawsko-pomorskie należy do tych województw, gdzie przemieszczenia migracyjne dokonują się w zasadzie wewnątrz kraju. Sformułowanie migracje wewnętrzne oznacza przemieszczenia pomiędzy jednostkami wewnątrz Polski, tak niezależnie od tego, w jakim województwie. Udział migracji zagranicznych, czyli skala tych przepływów, napływie i odpływie, jeżeli chodzi o migracje zagraniczne. I odniosłam to do roku 2002, chodziło mi o to, żeby pokazać Państwu, że rzeczywiście udział migracji zagranicznych w ogólnych przepływach ludności rośnie, ale ta skala migracji zagranicznych nie jest determinująca, jeżeli chodzi o przepływy migracyjne, bo zarówno w napływie, jak i odpływie po około 95% przepływów związanych jest z migracjami wewnętrznymi. Patrząc na te statystyki związane z migracjami zagranicznymi, po pierwsze zauważamy, że ostatnie lata wskazują, że w naszym województwie coraz mniej osób wyjeżdża na stałe za granicę, ponieważ mówią tutaj o migracjach na pobyt stały. W ubiegłym roku było to ponad trzykrotnie mniej osób, które zdecydowało się na emigrację niż w 2014 roku. Czyli jakby możemy tu uchwycić jakby tendencję do zmniejszania się jeszcze skali tego udziału migracji zagranicznych w przepływach ludności. Dodatkowo, co jest bardzo interesujące, że w roku 2016 saldo migracji wewnętrznych od 2005 roku utrzymuje się jako ujemne, natomiast rok 2016 był pierwszym w tym przyjętym horyzoncie czasowym od 90 do 2005 roku, kiedy saldo migracji zagranicznych było dodatnie. Co oznacza, że w 2016 roku więcej osób z zagranicy zameldowało się w naszym województwie na pobyt stały, aniżeli osób wymeldowało się z naszego województwa na pobyt stały za granicę. Ale tak jak powiedziałam, migracje zagraniczne wpływają, aczkolwiek nie determinują tych przepływów, jeżeli chodzi o nasze województwo. Jeżeli chodzi o migracje wewnętrzne, nasze województwo należy do tych, gdzie jest ujemne saldo migracji wewnętrznych. Co to oznacza? Że więcej ludności opuszcza nasze województwo, aniżeli przybywa na pobyt stały do naszego województwa. Czy jest to sytuacja, która wyróżnia nasze województwo? No niekoniecznie. Proszę zwrócić uwagę, że w 2016 roku większość województw charakteryzowała się ujemnym saldem migracji wewnętrznych, ale nie wszystkie. Mamy takie województwa, w których to saldo migracji wewnętrznych jest dodatnie. Jest to województwo mazowieckie, małopolskie, pomorskie, dolnośląskie i wielkopolskie. I teraz przejdźmy już do naszego województwa. Którymi województwami, którymi regionami są zainteresowani mieszkańcy naszego województwa i z których regionów mieszkańcy przybywają do naszego województwa? Możemy to odnieść, że generalnie te przepływy dokonują się z tymi województwami, które z jednej strony są najbardziej atrakcyjne dla wszystkich innych regionów, a z drugiej strony są lokalizacyjnie, przestrzennie najbardziej zbliżone, tak sąsiadują. Czyli mówimy tutaj o województwie pomorskim, wielkopolskim i mazowieckim, gdzie te przepływy migracyjne, niezależnie czy my weźmiemy pod uwagę odpływ czy napływ są największe. Natomiast rzeczywiście ten ubytek migracyjny z tytułu migracji wewnętrznych jest największy na rzecz województwa pomorskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego. Czyli jeżeli sobie odejmiemy ten napływ do odpływu, to ta różnica między tymi w tych województwach będzie największa. Jeżeli weźmiemy pod uwagę już migracje wewnątrzwojewódzkie, bo mówiąc o zjawiskach demograficznych, ale też nie tylko demograficznych w naszym województwie, w zasadzie nie powinniśmy traktować tego regionu jako monolitu, bo tak nie jest. Region, jednostka, gmina, część województwa charakteryzuje się innymi uwarunkowaniami aniżeli inna. Stąd jeżeli mówimy o województwie, mówimy o pewnym uogólnieniu i musimy sobie z tego zdawać sprawę. Jeżeli kontynuując wątek ten migracyjny, chcemy mówić, jak przemieszcza się ludność wewnątrz naszego województwa, to generalnie wewnątrz województwa zwiększony jest przepływ ludności z miast na tereny wiejskie. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli weźmiemy pod uwagę osoby, które opuściły miasta w naszym województwie i przemieszczały się do innych gmin w naszym województwie, to generalnie w 3/4 kierowały się na tereny wiejskie, czyli wybierały, najczęściej są to tereny okoliczne wokół dużych miast, aczkolwiek to też jest pewne uproszczenie, tak? Natomiast gdzie przemieszczała się ludność opuszczająca tereny wiejskie? No głównie do miast, tak? Czyli jakby tutaj mamy ten kierunek związany najczęściej z pracą, z realizacją jakby tutaj zobowiązań zawodowych, ale proszę też zwrócić uwagę, że występuje dysproporcja w strukturze przemieszczania się ludności, ponieważ jeżeli te osoby, które opuściły miasta, w 1/4 kierowały się do innych miast, natomiast te, które opuściły tereny wiejskie, w około 40% kierowały się na tereny wiejskie. Nie możemy tu mówić o takim przepływie, że jedni odpływają, inni przybywają na ich miejsce. Te tendencje migracyjne są bardziej złożone i należy je szerzej rozpatrywać również w układach terytorialnych.
W mieście jak ryby tramwaje, a miasto jak studnia bez dna, a niebo jak żuraw, a niebo jak żuraw. Schyla się nocą, świtem powstaje nad rybną studnią bez dna. W mieście jak ryby tramwaje, a miasto jak studnia bez dna. A niebo jak żuraw, a niebo jak żuraw. Schyla się nocą, świtem powstaje nad rybną studnią bez dna. Zaułków lipcem sparzonych wyciszyć nie może zmrok. Zasiedli na ławkach, zasiedli na ławkach ludzie, co twarze dnem umorzone pod lipiec kładą i zmrok. Pod lipiec kładą i zmrok. Nie śpię, bo spotkać chcę w mieście tę ciszę, co gęsta jak noc. Rozmawiać z krokami, swoimi krokami. I oto idę noc naprzeciw, bo wokół cisza i noc. Nie śpię, bo spotkać chcę w mieście tę ciszę, co gęsta jak noc. Rozmawiać z krokami, swoimi krokami. I oto idę noc naprzeciw, bo wokół cisza i noc. Czekam, aż neon przytłumi rozmyta latarnia dnia. Odnajdą się cienie, odnajdą się cienie i ludźmi ulice zatłumnią. Czekam na przyjście dnia, czekam na przyjście dnia. W mieście jak ryby tramwaje, a miasto jak studnia bez dna. A nie bo jak żuraw, a niebo jak żuraw. Schyla się nocą, świtem powstaje nad rybną studnią bez dna. W mieście jak ryby tramwaje, a miasto jak studnia bez dna. A niebo jak żuraw, a niebo jak żuraw. Schyla się nocą, świtem powstaje nad rybną studnią bez dna. W mieście jak ryby tramwaje, a miasto jak studnia bez dna. niebo jak żuraw, a niebo jak żuraw. Zwila się nocą, świtem powstaje. Nad rybą studnią bez dna. Nad rybą studnią bez dna. W mieście jak ryby tramwaje. W mieście jak ryby tramwaje.
W wieczornych pikselach mówimy dziś o zmianach demograficznych w naszym województwie. To, że wśród nas będzie coraz więcej seniorów, oznacza niezbyt dobre wiadomości dla pracujących. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało w 2016 roku 61 osób w wieku nieprodukcyjnym. Nie ma już zastępowalności pokoleń także w zakładach pracy. Nie ma kto zastąpić tych odchodzących na emeryturę. By można było mówić o zastępowalności pokoleń, w ubiegłym roku powinno było urodzić się o 12 tysięcy dzieci więcej. Za dwie dekady jeden mieszkaniec naszego województwa będzie pracował na kilkanaście osób. Starsi mogą się martwić o swoje emerytury, młodzi, że będą musieli pracować na coraz więcej osób. Ale też praca w jak najmłodszym wieku jest dziś koniecznością, by na rynku pracy odnaleźć się zgodnie ze swoim wykształceniem czy zainteresowaniami. W ciągu ostatnich 2 lat około 20% uczniów i studentów pracowało. Niektórzy łączą z pracą studia dzienne, tak jak studenci dziennikarstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Adrian Grykier, Magdalena Dąbrowska i Kamila Pochowska.
Jak to jest możliwe połączyć studia dzienne z pracą?
To jest kwestia organizacji. Jeżeli dobrze poukładamy sobie czas, to ten czas na wszystko znajdziemy. Też inaczej pracuje się i studiuje, jeżeli studia są pasją, a taką w moim przypadku studia dziennikarskie stały się moją pasją. Praca w gastronomii taką pasją nie była, ale było to doskonałe źródło pieniędzy. Teraz zaczynam jakby pracę już w redakcji powiązanej z mediami, także ta pasja jest kontynuowana i plus rozwijam kolejną swoją pasję, która mam nadzieję w przyszłości będzie moją pracą. Niedługo robię kurs trenera personalnego, także jeżeli połączymy swoje pasje, na pewno to jest dużo łatwiej to wszystko połączyć.
No tak, ale zajęcia są codziennie i do pracy też trzeba chodzić codziennie, więc jak to można połączyć?
Nie ukrywajmy, że studia dzienne to nie jest studiowanie pełnych 8 czy 9 czy 10 godzin dziennie. Zajęcia odbywają się w określonych godzinach, często też mamy w tygodniu kilka dni wolnego, także jeżeli chodzi o pracę, dla chcącego nic trudnego, można to bez problemu połączyć, tylko trzeba chcieć.
Ale pracodawca zgadza się być elastycznym dla studenta?
W moim przypadku bywało tak i też tak było, że pracodawcy są bardzo otwarci i odpowiadają na potrzeby studenta i ten grafik można sobie ułożyć w ten sposób, aby nie tracić nic na studiach i też nie tracić nic w pracy.
Ale pracował pan, rozumiem, w barze, czyli też w nocy?
Pracowałem też w nocy, to jest kwestia przestawienia swoich predyspozycji fizjologicznych.
Czyli tak, kończymy o 3 i na zajęcie idziemy na 8?
I na zajęcia idziemy na 8, ale później możemy mieć popołudnie, wykorzystujemy każdy swój czas, popołudniowe drzemki, także no tak to wygląda, trzeba być elastycznym w tych czasach, nie można się zamykać i nastawić się na to, że będziemy pracować w trakcie dnia, a w nocy będziemy spać. No tak to nie wygląda. Jeżeli osoba jest elastyczna, to na pewno poradzi sobie z tymi obowiązkami.
Czy gastronomia właśnie to jest najpopularniejsza dziedzina?
Właśnie tak, gastronomia jest najbardziej pod względem pracy na toku studiów, ponieważ można zrobić to wszystko, zorganizować tak, aby można było iść być w pracy i na uczelni. Ja w każdy mój wolny dzień tak naprawdę jestem w pracy po 13, po 14 godzin. Mam jeden dzień wolny w tygodniu, ale mimo wszystko można pogodzić to ze studiami ze względu na to, że mój pracodawca jest tak elastyczny, że gdzie mam uczelnię, nie wpisuję mnie w grafik, mam wolny czas po zajęciach, ewentualnie idę na popołudniu. Są również nocki, ale ze studiami nadal to łączę. Nie mam z tym problemu, no czasami jest się wykończonym, zmęczonym, nie ma się siły na dalszą pracę, na dalsze studiowanie. Są momenty lepsze, ale też gorsze. Oceny też w sumie nawet są lepsze niż były, więc można powiedzieć, że nie jest tak źle.
Czy to jest takie zjawisko, że im więcej mamy do roboty, tym więcej się nam udaje zrobić?
Nie do końca. Ja jestem tego przykładem, że przychodząc na zaliczenia, no nie uczyłam się, no bo nie miałam na to czasu. Udawało się zaliczyć, nie wiem jak, ale się udawało. Wręcz na dobrą ocenę, ale troszkę ciężko to wszystko pogodzić, no nie powiem, że nie.
A co dała ta praca?
Więcej cierpliwości do ludzi, radzenie sobie z wieloma rzeczami naraz, organizowanie dnia, organizowanie miesięcy, wręcz nawet lat już. Mieć wiele wyjść.
Znać życie po Dokładnie. Prostu, tak? Bo Dokładnie. Macie takich kolegów, którzy potem mogą obudzić się w wielkim szoku po dziennym, spokojnym studiowaniu, balowaniu.
Dokładnie, bo są osoby, które tak naprawdę do teraz nie miały jeszcze żadnej pracy, nie rozumieją, że ktoś jest 13-14 godzin w pracy, nie potrafią czegoś wykonać za kogoś po prostu z dobrej woli, a to kiedyś im wyjdzie na złe, no bo nie oszukujmy się, ale praca uczy życia i radzenia sobie w życiu.
Jak się udaje lawirować między tym, że tak, że w pracy jestem zmęczony, bo się uczyłem na przykład do nocy i szef jest niezadowolony, a wykładowca następnego dnia z kolei będzie niezadowolony, bo nie miałem czasu się nauczyć.
No jeszcze jest od czegoś noc, także często bywało tak, że jak ja pracowałam i łączyłam naukę, to mimo wszystko uczyłam się dużo, uczyłam się po nocach. I powiem, że zdarzało się tak, że wiele zajęć omijałam poprzez to, że rano szłam do pracy, a później po południu nie dawałam rady dojść na zajęcia. To mnie nauczyło właśnie organizacji, dużo takiej pokory, bo pracowałam w księgarni, nie w gastronomii i tam też nauczyłam się przede wszystkim szacunku do drugiego człowieka, wyrozumiałości. To mi też pomogło właśnie w tym zawodzie, w którym się uczę, bo to jednak cały czas kontakt z ludźmi i wychodziłam z założenia, że jeżeli potrafiłam poradzić sobie w pracy, połączyć to z nauką, to bardziej byłam zorganizowana niż na pierwszym roku studiów, gdzie tak naprawdę tylko się uczyłam, tylko studiowałam, a nie pracowałam. A tu, gdzie miałam do połączenia pracę, później też drugą pracę, studia i jeszcze wolontariat, to znajdowałam czas na wszystko, na naukę, na wyjścia, na kino, nie wiem jak to robiłam, ale potrafiłam się tak zorganizować, że nikt nie był poszkodowany, no czasem ja głównie, ale tak, to nie, to myślę, że właśnie większa presja i organizacja sprawia, że naprawdę jesteśmy w stanie pogodzić wszystko.
No a dla przyszłego dziennikarza to chyba nie ma nic lepszego, jak właśnie poznać tak zwane życie, czyli jak wygląda realna sytuacja w firmie, zarobki, relacje między ludźmi.
Na pewno jest to bogate doświadczenie dla nas, dla osób, które pretendują do miana bycia dziennikarzem. Poznajemy tą redakcję od wewnątrz, uczymy się tych schematów i mechanizmów, które panują w mediach. Także sposobu funkcjonowania tych wszystkich jednostek. Na pewno jest to ciekawe doświadczenie, które mam nadzieję zaprocentuje w przyszłości.
No a czy będąc barmanem już nie zdobył pan 50 co najmniej tematów na jakieś materiały dziennikarskie?
Będąc barmanem i pracując w gastronomii już praktycznie ponad 6 lat, śmiało mogę powiedzieć, że mógłbym napisać powieść, która by miała wiele tysięcy stron, ponieważ historie ludzi są tak bogate, są tak interesujące, że na pewno byłyby niejednym materiałem dla naprawdę ciekawej książki.
A przed nami większe cele, a przed nami nowy świat. Razem młodzi przyjaciele zbudujemy nowy ład. Do pracy, rodacy, do fabryk, do roli. Już nowe się jutro wypływa powoli. Hej, płaty do roboty, niebieskie flagi do flagi. I niech we robota, co tam wolna sobota. W naszych rękach nasza sprawa, w naszych rękach przyszłość mas.
Ej, młody, do roboty, niebieskie. i niedzielę, i lany poniedziałek, i diabli wiedzą, co jeszcze.
A przed nami te większe cele, a przed nami nowy świat.
Pracujący i bezrobotni tworzą razem populację aktywnych zawodowo. Udział tej zbiorowości wśród ludności w wieku 15 lat i więcej określa tzw. współczynnik aktywności zawodowej. W czwartym kwartale 2014 roku współczynnik ten wyniósł 56%, to znaczy, że na każde 100 osób, które ukończyły 15 lat, 56 osób było aktywnych zawodowo, czyli miało pracę lub jej poszukiwało. W czwartym kwartale 2014 roku stopa bezrobocia wyniosła 8%. Oznacza to, że wśród osób aktywnych zawodowo co 12 osoba była bez pracy. Wśród osób biernych zawodowo wyróżnia się grupę zniechęconych, do której należą osoby nie poszukujące pracy, ponieważ są przekonane, że jej nie znajdą. We wspomnianym czasie osoby te stanowiły 8% ogółu biernych zawodowo w wieku produkcyjnym. Wśród bezrobotnych więcej jest kobiet niż mężczyzn. Według raportu Hays Poland, kobiety na rynku pracy, co nie jest nową informacją, statystycznie kobiety w Polsce są lepiej wykształcone od mężczyzn. Mogą również pochwalić się wysoko rozwiniętymi kompetencjami miękkimi. Pomimo pozytywnych sygnałów, wciąż jednak pozostaje wiele do zrobienia w kwestii równej pozycji kobiet i mężczyzn na rynku pracy. 13% zarządzających stanowiły w tych firmach kobiety. Mężczyźni częściej aspirują na wyższe stanowiska. 32% badanych wskazało poziom dyrektora zarządzającego lub prezesa. 27% stanowiska dyrektorskie, 13% funkcje właściciela firmy. Częściej już zajmują takie stanowiska, co prowadzi do dysproporcji płci na najwyższych stanowiskach. I jak podkreślają uczestniczki badania, negatywnie oddziaływuje na możliwości rozwoju zawodowego kobiet. Organizacje, zdaniem autorów raportu, powinny skoncentrować się na wewnętrznych inicjatywach dedykowanych zatrzymaniu w strukturze firmy oraz rozwijaniu potencjału utalentowanych pracownic. Takie działania mogą obejmować indywidualne ścieżki rozwoju kariery, których celem jest ułatwienie kobietom obejmowania stanowisk wyższego szczebla. Ponad połowa pytanych kobiet nie ma opracowanego planu rozwoju kariery. W porównaniu z ponad 60% mężczyzn, którzy taki plan przygotowali. Z raportu wynika także, że mężczyźni częściej komunikują swoje ambicje. Jak uważa dyrektor zarządzająca Hays Talent Solutions Małgorzata Jasińska, kobiety nie awansują rzadziej od mężczyzn, ale ich promocja zazwyczaj wynika z zauważalnego dla przełożonych zaangażowania. Awans częściej jest konsekwencją wykonywanej pracy niż celem i realizacją określonego planu. Kobiety wciąż słabo potrafią chwalić się sukcesami i walczyć o swoją pozycję. 61% kobiet nie ubiegało się w ciągu ostatniego roku o awans. Prawie połowa kobiet spotkała przeszkody w swojej karierze wynikające z płci. Kobiety podkreślają trudności z powrotem do pracy po urlopie macierzyńskim oraz pogodzeniem pracy z życiem prywatnym. Wskazują na niechęć zarządu i przełożonych do kobiet na stanowiskach kierowniczych, brak zaufania do kwalifikacji pracownic oraz kierowanie się stereotypami w podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu lub awansie. Noworodki w naszym regionie mają coraz starsze matki. Niemal połowa kobiet w ubiegłym roku urodziła swoje pierwsze dziecko, mając ponad 29 lat. Już co trzecie dziecko rodzi się poza małżeństwem.
Jaki przewiduje się wpływ salda migracji na zasób demograficzny ludności? Możemy wywnioskować, że prognozuje się, iż migracje będą w zbliżonym stopniu w najbliższym czasie wpływały na przyrost rzeczywisty, na stan rzeczywisty ludności.
Pełniąca obowiązki dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Wiesława Gierańczyk.
Natomiast mówi się o depopulacji, o ubytku ludności w naszym kraju i w naszym województwie. Co będzie generowało ten ubytek? No i tu jest ta odpowiedź, a mianowicie przyrost naturalny ludności. Tym czynnikiem, który będzie determinował skalę ubytku ludności, w większym stopniu będzie przyrost naturalny, aniżeli saldo migracji, bo tak jak widzimy, to saldo migracji jest na zbliżonym poziomie, taki przynajmniej jest prognozowany. No i teraz przyrost naturalny będzie ujemny i jakby skala tego ubytku będzie coraz większa. Z czego ten ubytek będzie wynikał? Relacje pomiędzy urodzeniami i zgonami. W przyszłości będzie ujemny przyrost naturalny, który czym będzie generowany? Po pierwsze, coraz mniejszą liczbą urodzeń, i tu znowu wracam do tego wyzwania, które na początku powiedziałam, a mianowicie mniejsza skłonność do rozrodczości, Ale, i to jest bardzo niepokojące, bo tu jesteśmy w stanie wytłumaczyć, dlaczego kobiety, dlaczego rodziny coraz później podejmują decyzję o posiadaniu dzieci i dlaczego tych dzieci mniej rodzą. Natomiast kwestią trudną jest rosnący współczynnik zgonów, rosnąca skala zgonów. Dlatego, że jest to sytuacja, która odbiega od teorii drugiego przejścia demograficznego, mówiącej o tym, że to właśnie przyrost naturalny, że to urodzenia będą determinowały zmiany ludności. Proszę Państwa, dlaczego się niepokoimy? No bo mamy rozwój medycyny, mamy coraz lepsze warunki życia, a okazuje się, że umierać będzie nas coraz więcej. Pamiętajmy o tym, że powiedziałam, że ludności będzie coraz mniej, czyli jakby de facto skala śmiertelności prawdopodobnie wzrośnie. Ja nie odpowiem Państwu na te pytania, natomiast wiem, co mówią statystyki, co jest przyczyną zgonów. I tutaj przeanalizowaliśmy sytuację od 2005 roku i możemy jednoznacznie powiedzieć, że w ostatnich kilkunastu latach najczęstszymi przyczynami zgonów były choroby układu krążenia oraz nowotwory. W 2016 roku, 15, bo tu mamy dane za rok 2015, niemal co druga osoba zmarła z powodu chorób układu krążenia i niemal co czwarta z powodu chorób nowotworowych. Tu też szukajmy powodów. To, co często nas mówimy o chorobach cywilizacyjnych, to jest właśnie to, co sprawia, że z jednej strony żyjemy coraz dłużej, tak, ale jakby jednocześnie to nasze życie w zdrowiu wcale nie tak się wydłuża, jak przeciętne dalsze trwanie życia. No ale wróćmy do może ciekawszych tematów, a mianowicie urodzenia. Jeżeli chodzi o urodzenia, to w 2016 roku miesiącem, w którym urodziło się najwięcej dzieci, był lipiec, tak? Więc jakby tu mamy tą największą pik, jeżeli chodzi o urodzenia. Przeanalizowaliśmy też urodzenia, jeżeli chodzi o dzień tygodnia, więc najwięcej dzieci w ubiegłym roku urodziło się we wtorek. Proszę Państwa, proszę mnie nie pytać o interpretację, nie wiem dlaczego akurat wtorek. Dość dużo się mówi o polityce pronatalnej, tak, mówimy o polityce związanej z urodzeniami, że wiemy, że musi nas się rodzić więcej, żebyśmy mogli się dobrze rozwijać. W związku z czym przeanalizowałam sobie dane, jeżeli chodzi o liczbę urodzonych dzieci w ostatnich trzech latach w układach miesięcznych. W zasadzie w ubiegłym roku ta liczebność rodzących się dzieci według miesięcy jest bardzo zbliżona do tego, jak to było rok wcześniej i dwa lata wcześniej. I w zasadzie to samo możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o Polskę. Czyli jeżeli przeanalizujemy to w układach miesięcznych, ta linia pokazująca rok 2016 pokazuje, że w listopadzie tych rzeczywiście dzieci urodzonych było nieco więcej, aniżeli w dwóch poprzednich latach. Natomiast jeżeli chodzi o grudzień, to tych dzieci w ubiegłym roku urodziło się mniej aniżeli w roku 2014 i na zbliżonym poziomie jak w roku 2015. Państwo mi możecie powiedzieć, dobrze, Pani pokazuje tutaj liczbę rodzących się dzieci, nie jest to miara obiektywna, bo jakby liczba jest liczbą, należy odnieść to do pewnej stałej. W związku z tym pokazałam Państwu tutaj, jak wyglądają te urodzenia na 1000 mieszkańców, czyli z uwzględnieniem zasobu demograficznego i okazuje się, że te wykresy wyglądają bardzo podobnie, czyli generalnie możemy powiedzieć, że wskaźniki urodzeń w roku 2016 były na bardzo zbliżonym poziomie jak w roku 2014 i 2015, co jest również istotne, że to samo możemy powiedzieć o tendencjach, jeżeli chodzi o Polskę. Przyjmujemy, że głównym środowiskiem prokreacji w Polsce, w naszym województwie również jest środowisko małżeńskie, tak? Czyli że najczęściej wiąże się liczbę rodzących się dzieci z liczbą zawieranych małżeństw. No i musimy troszeczkę od tego odejść, od takiego łączenia tych dwóch zdarzeń demograficznych, ponieważ coraz rzadziej dzieci rodzą się w związkach małżeńskich. W 2015 roku prawie co trzecie dziecko urodziło się poza małżeństwem, więc też od tego stereotypowego podejścia w naszym myśleniu o prokreacji powinniśmy odejść. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony coraz później bierzemy ślub, ale też coraz później rodzimy dzieci, czyli rośnie ten średni wiek, tak, zawierania małżeństwa, ale też rośnie średni wiek, w którym kobiety rodzą dzieci. Pobieramy się coraz rzadziej, ale też rozwodzimy się coraz rzadziej. Czyli jeżeli weźmiemy statystyki obrazujące liczbę zawieranych związków, mówimy o coraz mniej, no jakby korelacja tu się wydaje oczywista, tak? Aczkolwiek hipotetycznie możemy przyjąć, że jakby te decyzje o zawarciu związku małżeńskim w późniejszym wieku jakby sprzyjają temu, że coraz rzadziej się rozwodzimy. No trudno na podstawie tego taką hipotezę wysnuć. Mówiłam o tym, że dzieci mają coraz starsze mamy. Wzrasta udział tych kobiet, które mają od 25 do 29 i 30-34 lata, które rodzą dzieci. Z naszych przeliczeń wynika, że kobiety, które urodziły dziecko w wieku 29 lat, w 2005 roku stanowiły 28 kobiet, które urodziły dzieci. Natomiast w roku 2016 to już było 44%. Rodzimy coraz za mało, tak? I to gdzieś tam też w moich wypowiedziach się pojawiło. Dlaczego? Dlatego, że żeby mówić o prostej zastępowalności pokoleń w polskich warunkach, w polskich realiach, współczynnik dzietności musiałby być na poziomie 2,1. Jeżeli kobieta urodzi dwójkę dzieci, a co któraś urodzi trójkę dzieci, to wtedy możemy mówić o zastępowalności rodziców i ewentualnie tej niewielkiej śmiertelności noworodków. Natomiast jeżeli Państwo spojrzycie na ten współczynnik dzietności, to od 2005 roku nigdy w naszym województwie nie było tej prostej zastępowalności pokoleń, ponieważ współczynnik dzietności w tym okresie nie przekroczył nawet 1,5. Czyli inaczej mówiąc, nasze mamy, nasze kobiety mają co robić, ażeby nasze województwo jakby mogło funkcjonować w tych kierunkach, które sobie wyznacza. Jeżeli chodzi o przyszłość, to ludności będzie ubywało. Wszystko wskazuje na to, że w roku 2050 roku będzie około 300 tysięcy mieszkańców mniej w naszym województwie niż w roku 2010, czyli tak naprawdę o takie miasto typu Białystok zmniejszy się liczba mieszkańców naszego województwa. A mówiąc o prognozach, spójrzmy na to, co się będzie działo ze strukturą wieku, bo to jest też ważne. To nie jest problem, tylko wyzwanie, że liczba ludności będzie coraz mniejsza, ale jaka ta ludność będzie? Rok 2050 to nasze wyzwania, nasza polityka będzie się obierała na tej części populacji. Będzie nas coraz mniej, ale będziemy żyć coraz dłużej. Co na to wskazuje? Między innymi przeciętne dalsze trwanie życia, które wzrasta zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, rośnie i w Polsce, i w województwie kujawsko-pomorskim. I tu, mówiąc o tych relacjach płci, warto może zwrócić uwagę, że to przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn w ciągu ostatnich 10 lat przyrosło więcej u mężczyzn, aniżeli u kobiet, bo wśród mężczyzn przyrosło o 2,8 roku, a dla kobiet o 2,2. Jeżeli się starzejemy, to możemy to przedstawić za pomocą różnych miar, różnych statystyk. Jedną z podstawowych jest współczynnik starości, który obrazuje relacje ludności starszej, w tym wypadku zdefiniowanej jako ludność w wieku 65 lat i więcej, do ogólnej liczby ludności. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj mówimy o liczebności tej populacji na poziomie 15-16%. Natomiast prognozuje się, że w roku 2050, czyli za te niespełna 20 kilka lat, ludności w tym wieku będzie około 33%, około 1/3. Czyli możemy mówić o jakby zdecydowanie innej strukturze. Ale proszę Państwa, starzenie się to nie tylko wzrost liczby ludności starszej, to nie tylko wzrost odsetka ludności starszej w populacji, ale starzenie się ludności starszej, czyli podwójne starzenie się wśród osób starszych, coraz większy będzie odsetek osób sędziwych, czyli tych w wieku 80 lat i więcej. Wyzwania demograficzne to jest tylko wstęp do tego rozwoju, do tej budowania gospodarki. Proste przeliczenia mówiące o tym, jak będą się kształtowały relacje pomiędzy ekonomicznymi grupami wieku, czyli przedstawiony tutaj współczynnik obciążenia demograficznego, mówiący o relacji ludności wieku nieprodukcyjnym do ludności wieku produkcyjnym, wskazuje, że ten współczynnik będzie rósł. Co to oznacza, mówiąc wprost, że osoby pracujące będą musiały utrzymywać coraz więcej osób niepracujących.
To prognozowana przyszłość naszego regionu. Jak będzie, zobaczymy. Monika Siwak-Waloszewska, dobranoc.
Nieużyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but, zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, odstawiona. Jeszcze chcę, zanim cicho skończę.